Tu Radio Solidarności Walczącej.
Słuchasz Radia Solidarności Walczącej.
Przepraszamy za wejście na bieżący program. Audycję opracowano na podstawie artykułu docenta Jerzego Przystawy pod tytułem Koniec czy wciąż tylko początek drogi, bez wiedzy i zgody autora. Artykuł rozpoczyna się mottem autorstwa Adama Michnika, zaczerpniętym z książki pod tytułem Niezłomny z Londynu. Od realizmu do serwilizmu, od kompromisu do kompromitacji. To droga, którą obserwowaliśmy wielokrotnie w naszej najnowszej historii. Droga bohaterów AK, droga bohaterów AL, droga wybitnych profesorów, literatów, publicystów.
Widowisko, które dane nam było oglądać w środę 19 lipca bieżącego roku, na pewno przejdzie do historii. Jeśli już nie z powodu wyborów pierwszego prezydenta IV Rzeczypospolitej, proszę się nie denerwować, już wkrótce PRL zmieni nazwę. To chociażby dlatego, że uwiecznione zostanie w Księdze Rekordów Guinnessa. Jest rzeczą niebywałą, żeby Zgromadzenie Narodowe, czy też Parlament, rozstrzygał większością głosów kwestię arytmetyczną. Czy liczba 269 jest bezwzględnie większa od liczby 268, czy też potrzeba dopiero liczby 270? A taki właśnie problem postawił przed dostojnymi posłami i senatorami mecenas Jan Maria Rokita z Krakowa, to jest, przepraszam, z ziemi krakowskiej. A Wysokie Zgromadzenie ten wiekopomny wniosek większością głosów uchwaliło. Być może, że ktoś powie, że się czepiam, że tu rozstrzygają się losy państwa i narodu, a ja zajmuję się takimi błahostkami. Otóż nie zgadzam się. Mam prawo i obowiązek dokonywać oceny postaw i zachowań ludzi, którzy dobrowolnie wzięli na siebie odpowiedzialność za losy kraju. I mam prawo pytać, czy są to ludzie mądrzy, uczciwi, czy też przeciwnie. Jeśli ci ludzie ośmieszają się publicznie, i to jeszcze na dodatek większością głosów, to musi nas obchodzić, czy to tylko chwilowe zaćmienie umysłu, wynik upału lipcowego, i że odtąd będą już mądrzy i roztropni, czy też... Jeśli bowiem dostojni członkowie Zgromadzenia Narodowego nie potrafią zrozumieć różnicy pomiędzy poszczególnymi liczbami na osi liczbowej, to czego jeszcze mamy się po nich spodziewać? A przecież Adam Michnik pisze już po wyborach, na chłodno, w 53. numerze Gazety Wyborczej. Generał Jaruzelski został wybrany jednym głosem, większością najbardziej minimalną z możliwych. Otóż wszystko nieprawda. 270 głosów za wobec 267 głosów przeciwnych i wstrzymujących się oznacza nie jeden głos, a trzy. I wbrew uchwale Zgromadzenia Narodowego twierdzę, że nawet gdyby senator Bernatowicz z Suwałk, przepraszam, z ziemi suwalskiej, swój nieoceniony głos oddał zamiast za przeciw Jaruzelskiemu, to i tak liczba 269 byłaby większa od 268. O tym wie każde dziecko w nauczaniu początkowym. Jak wobec tego należy interpretować wypowiedź Adama Michnika? Czyżby Adam Michnik był niezdolny do zrozumienia tego, od czego zależy promocja do trzeciej albo czwartej klasy szkoły elementarnej? Nie sądzę. Uważam Adama Michnika za człowieka wybitnie inteligentnego i utalentowanego, a jego wypowiedź tłumaczę sobie jako taki szpan prawdziwego humanisty. Albowiem w naszym kraju za humanistę uchodzi każdy, kto poczytuje sobie za cnotę całkowitą ignorancję w dziedzinie matematyki i nauk ścisłych. Coś, co dla niehumanisty byłoby przedmiotem wstydu, humanista uważa za coś, czym należy się chwalić. Nigdy nie miałem głowy do cyfr. My natomiast powinniśmy postawić sobie pytanie. Czy naprawdę mamy się z czego cieszyć, że do rządzenia Polską zabierają się teraz tacy właśnie humaniści, którym trudność sprawia odróżnienie liczby większej od mniejszej, nawet gdyby okolicznością łagodzącą był upał i podniecenie udziałem w tworzeniu historii? A może ta właśnie humanistyczna nonszalancja jest przyczyną, dla której opozycja nie wypracowała do tej pory żadnego programu ekonomicznego? Albowiem niestety, panowie humaniści, ktoś, kto chce cokolwiek rozumnego zrobić w dziedzinie gospodarki, musi umieć liczyć i znać się na tych właśnie pogardzanych przez was cyfrach. A może znajomość arytmetyki jest konieczna, a w każdym razie przydatna, również i w dziedzinie wielkiej polityki, którą tak radośnie przekłada nad niewdzięczną ekonomię. Przyjrzyjmy się bowiem raz jeszcze wynikom sławetnego głosowania. 7 opozycyjnych członków Zgromadzenia Narodowego oddało głosy nieważne. Gazeta Wyborcza podaje, że byli to wybitni członkowie tego zgromadzenia. Profesorowie Stelmachowski, Trzeciakowski, Stomma, panowie Wielowiejski, Paszyński, Kulerski i Miłkowski. Sama śmietanka opozycji. Wszyscyśmy się dziwili. Jak można było oddać głosy nieważne? Czy wybitny członek Zgromadzenia Narodowego, autorytet moralny i polityczny, może nie zrozumieć instrukcji głosowania? Na szczęście nie. Oni zrobili to celowo, aby pomóc w wyborze Jaruzelskiego, wobec znanego im zapewne wcześniej faktu, że posłowie ZSL głosować będą przeciw. Karol Modzylewski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówi: chcę wyrazić wielki szacunek dla tych posłów i senatorów z naszego klubu, którzy mieli odwagę cywilną oddać głosy nieważne. Ja głosowałem przeciwko, tchórzliwie. Otóż mam wątpliwości, czy czcigodni profesorowie i liderzy aż tak bardzo górują nad Karolem Modzelewskim w dziedzinie odwagi cywilnej? W świetle tego, co się stało, jestem raczej skłonny przypuszczać, że było to nie tyle odwaga cywilna, ile właśnie ignorancja w dziedzinie arytmetyki. Gdyby bowiem mieli większe zaufanie do liczb, to przynajmniej 2 z tego zacnego grona mogłoby spokojnie głosować przeciw. Na podstawie tego, co powiedziałem, może mi ktoś zrobić zarzut, że hołduję spiskowej wizji dziejów, bo uważam, że wyniki głosowania były nieautentyczne, że głosy były rozdane przed głosowaniem. Istotnie, tak właśnie uważam. Uważam całe to posiedzenie za wyreżyserowany teatr, w którym jedynym niezaplanowanym elementem było owo wystąpienie mecenasa Rokity i to, co się po nim stało. Ta kompromitacja była z pewnością niezamierzona. Nauczka na przyszłość, żeby nie improwizować na wizji. Albowiem dzisiaj nikt już nie może mieć wątpliwości, że Lech Wałęsa, ze szpicą swojej drużyny oczywiście, zawarł był już dosyć dawno przy albo poza okrągłym stołem tajny układ, na mocy którego zgodził się na prezydenturę Jaruzelskiego. To są przecież te słynne pacta sunt servanda, według wyśmienitego określenia profesora Geremka. Wszystko zaś, co się od tej pory wokół tego faktu działo, było po prostu niegodną komedią, mającą na celu skołowanie i wprowadzenie w błąd opinii publicznej. Proszę mi nie wmawiać, że fakt, iż 19 posłów ZSL głosowało przeciw, świadczy o autentyzmie wyborów. Posłów ZSL, tak jak i innych posłów koalicji, mianował przecież nie kto inny, tylko sam generał Jaruzelski i za swój mandat poselski byli oni odpowiedzialni wyłącznie przed nim i nikim więcej. Trudno mi więc wyobrazić sobie, żeby natychmiast po wyborze mieli skrewić i zbuntować się przeciwko swemu dobroczyńcy, na dodatek takiemu, co do którego tylko głupcy mogli mieć wątpliwości, czy zostanie prezydentem. Dlaczego więc głosowali przeciw? Ano dlatego, że tak właśnie było trzeba. A było trzeba dlatego, że ZSL nie od dziś szykuje się do historycznej transformacji w partię prawdziwie ludową, czyli w Polskie Stronnictwo Ludowe, i chce się ogłosić za spadkobiercę Wicentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka. Potrzebne jej więc jest uwiarygodnienie społeczne. Potrzeba, żebyśmy zechcieli uwierzyć, że mamy tam do czynienia z autentycznymi ludowcami. No, czy jeszcze może ktoś w to wątpić? Jeśli odważyli się głosować przeciw Jaruzelskiemu, przecież w ZSL to, co w OKP jest czarne, to jest białe. Co dla Karola Modzelewskiego jest tchórzostwem, to dla nich jest właśnie najwyższym bohaterstwem. Mniemam więc, że właśnie ci nowi bohaterowie założą nam niebawem najprawdziwszy PSL. Ze wszystkich postaw zaprezentowanych przez członków Zgromadzenia Narodowego najbardziej mnie rozrzewniła postawa owych samotnych rejtanów opozycji, którzy w liczbie 11, z wyjątkiem chyba Andrzeja Szczepkowskiego, który chyba autentycznie przebywał za granicą, rzeczywiście wspomogli generała, krzycząc przy tym gromkie: nie pozwalam. Rozrzewniła mnie dlatego, że słuchając ich usprawiedliwień, miałem przed oczyma scenę sprzed 7 lat. Mianowicie w czerwcu 1982 roku w więzieniu nyskim zarządzona została głodówka bezterminowa, która miała zmusić WRON do podjęcia natychmiastowych rozmów z Komisją Krajową. Głodówka jak to głodówka. Brali w niej udział ludzie naiwni i uczciwi, którzy rujnowali sobie zdrowie i przeżyli ciężkie rozczarowanie. Byli polityczni kombinatorzy, którzy uważali, że głodują przeciw czerwonemu, a nie przeciwko sobie, i spokojnie się dyskretnie dożywiali. Byli wreszcie i tacy, którym się te dwie sprawy całkowicie pomieszały. Z jednym takim miałem nieprzyjemność dzielić celę. Wybitny ten lider Solidarności RI, najspokojniej w świecie, wcinał pomidory, ogórki, pił soczki witaminizowane i był głęboko przekonany, że oto jest męczennikiem świętej sprawy. Dziwił się tylko, że on już tyle dni głoduje, a wypróżnienia ma regularne. Nie wykluczam więc, że iloraz inteligencji tego lub owego z owych rejtanów jest bliski ilorazowi chłopa z mojej celi. Inni natomiast, ci, którzy dobrze rozumieją, jaką przysługę oddali Jaruzelskiemu, starają się nam zrobić wodę z mózgu. Mam nadzieję, że ten dylemat, kto jest kim, już niebawem się rozstrzygnie. Jeżeli jednak zarzut o spiskowej wizji miałby być zasadny, a więc trzeba by było się zgodzić, że wydarzenia 19 lipca 1989 nie były z góry ukartowaną grą, to musimy uznać, że panowie Stelmachowski, Wielowiejski i spółka wyszli naprzeciw generałowi Jaruzelskiemu i oddali mu tę przysługę z własnej i nieprzymuszonej woli. Chwalą ich za to inni, ci bardziej tchórzliwi, jak Karol Modzelewski, również jak mniemam przez nikogo nie zmuszani. Wypada więc zapytać eks niezłomnego z Warszawy, Adama Michnika, w którym miejscu drogi, o której tak błyskotliwie pisał, znajduje się opozycja konstruktywna.
Tu Radio Solidarności Walczącej.
Słuchałeś Radia Solidarności Walczącej.
Do usłyszenia.